Jest na antenie Radia Maryja pan redaktor Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Witamy panie redaktorze, szczęść Boże w Radiu Maryja.
Niech będzie pochwalenie Jezus Chrystus.
Panie redaktorze, pierwsza kwestia, rafineria w Schwedt. O co chodzi? Bo trwają negocjacje już od miesięcy, są zapowiedzi, że już jest umówiona sprawa, tymczasem ona nie jest umówiona. Dlaczego Niemcy boją się Orlenu, a kochają Rosneft?
Może nawet nie kochają tak bardzo Rosneftu, co obawiają się wejścia tam kapitału polskiego. Obawiają się, że wyrzucenie Rosneft Deutschland z tej rafinerii zakończy jej żywot. Obawiają się być może też porzucenia tej współzależności, która dawała im owoce biznesowe, czego przykładem jest projekt Nord Stream 2, którego gospodarzem jest ten sam land, czyli Mecklenburgia Pomorze Przednie, bo tam znajduje się rafineria wschodnia niemiecka Schwedt.
Czy boją się, że Orlen wykupi po to, żeby zamknąć rafinerię w Schwedt? Taka jest obawa?
Gdyby Orlen wszedł do rafinerii, zostałby udziałowcem mniejszościowym.
No właśnie, mniejszościowym.
Tak, natomiast kolejny udziałowiec byłby potrzebny do tego, żeby przeobrazić tę rafinerię w nowoczesny zakład. Nie można też portretować tego obiektu jako celu westchnień całego rynku. To jest stara rafineria, która w toku spadku zapotrzebowania na paliwa kopalne w Europie Zachodniej będzie traciła na znaczeniu, więc trzeba wyłożyć kolejne miliardy na jej przeobrażenie.
Tylko brzydko panna na wydaniu.
No niestety tak jest i Rosneft chce dalej produkować, chce współpracować i z punktu widzenia biznesowego może się wydawać łatwiejszym partnerem niż Polacy, którzy będą mieli cały czas jakieś oczekiwania wobec strony niemieckiej. Natomiast z punktu widzenia interesu polskiego, ale także niemieckiego i szerzej zachodniego, należy zdywersyfikować te rafinerie. Niemcy nie mieli problemu z usunięciem Gazpromu z magazynów gazu poprzez nacjonalizację firmy Gazprom Germania. Te same przepisy mogłyby posłużyć do przejęcia udziałów rosyjskiego Rosneftu i przekazania ich części nowym graczom, czy to będzie Orlen, czy jakakolwiek inna firma. I tutaj zacinają się nasze rozmowy, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Rozmawiałem z ambasadorem Niemiec w Polsce. On przekonywał, jak to dyplomata, że jest szansa na porozumienie i sam za nie też mu kibicuje z tego względu, że to jest win-win dla obu stron. To znaczy my mamy wejście do nowej rafinerii i produkty naftowe, które już teraz trafiają do Polski Zachodniej. Niemcy mają stabilną współpracę z Polakami i w końcu sposób na to, żebyśmy razem zaczęli zarabiać pieniądze, a nie kłócić się non-stop, a Rosjan nie ma.
Ale tutaj też jest rozdźwięk po stronie niemieckiej, bo z tego co wiadomo, Ministerstwo Gospodarki i Klimatu Niemiec chce tej umowy, ale land Mecklenburgii Pomorza Przedniego, gdzie jest rafineria, właśnie jej nie chce. To są ci, którzy byli, powiedzmy jak to powiedzieć, optowali za Nord Streamem 2, ten land i jego władze. Tak. A tutaj też nie ma spójności po stronie niemieckiej. Jak to w końcu wygląda? Z kim my rozmawiamy?
Rozmawiamy z różnymi Niemcami, tak jak Partia Zielonych, akurat w sprawie Rosji, mówi to samo co Polacy, tak SPD, której reprezentantem jest na przykład Gerhard Schröder, znany lobbysta rosyjski, a kiedyś kanclerz Niemiec, prowadzi politykę prorosyjską i pomimo tego, co stało się na Ukrainie, oczywiście kanclerz, który jest z SPD, teraz opowiada o zwrocie, o Zeitenwende, o tym, że nie ma powrotu do przeszłości, ale te sentymenty prorosyjskie w Niemczech Wschodnich, czyli na przykład Brandenburgii, są mocne i są też podsycane interesami ekonomicznymi, bo Rosjanie po to właśnie uzyskiwali wpływy w energetyce na Zachodzie, żeby zastąpić czołgi gazem, ale też innymi biznesami, takimi jak ten w rafinerii Schwedt. To jest zgodne z ich polityką zagraniczną, która wykorzystuje surowce energetyczne do osiągania różnych celów, takich jak blokowanie sankcji, blokowanie wsparcia dla Ukrainy. No i tutaj wschodnio niemieckie landy są często obciążeniem właśnie ze względu na historię.
Czy to jest też efekt tych powiązań, jak tu pan mówi, tych finansowych, tak? Co to trwa i ten impas jest skutkiem tego?
Tak, można świetnie zarobić na uległości wobec Rosjan. Mecklenburgia Pomorze Przednie stworzyła wręcz fundację w cudzysłowie klimatyczną, która w deklaracjach miała sadzić drzewa, a faktycznie pomogła dokończyć budowę gazociągu Nord Stream 2, tak, aby nie objęły go sankcje amerykańskie, które mogły zatrzymać budowę. Kupiła nawet specjalny statek, który dokończył budowę i nie mógł być objęty sankcjami amerykańskimi, bo te nie mogły uderzać w podmioty związane z sojusznikami, a samorząd Mecklenburgii, niemiecki, nie mógł być takimi sankcjami objęty, więc widać, że historia wschodnich Niemiec, głęboko uzależnionych od Rosji, że tylko warto przypomnieć, że Władimir Putin pracował w Niemczech Wschodnich jeszcze jako agent służb specjalnych, jako oficer służb specjalnych, więc widać, że ta historia ciąży na naszych sąsiadach w wschodniej części ich kraju.
Czy możemy powiedzieć, że rafineria w Szwed musi coś znaleźć, wyjście, ale Orlen nie musi? Czas gra na czyją korzyść?
Czas gra niestety na korzyść Rosjan, ponieważ oni dalej tam są. Są objęci zarządem powierniczym, czyli nie mogą podejmować decyzji.
A czy kończą w marcu?
Tak, może zostać przedłużony, natomiast aktywa dalej należą do Rosjan. Nie wiadomo, co zrobią. Mogą zaraz zakręcić kurek z ropą w Europie do końca, bo wprowadzamy cenę maksymalną, a oni kontrsankcje w odpowiedzi i mówią, że zatrzymają dostawy do tych, którzy wprowadzają te ceny, czyli między innymi do Polski i Niemiec. I nasza gra będzie się odbywała w dużo trudniejszych warunkach, z coraz większą presją społeczną w obliczu kryzysu, który pozbawia ludzi pieniędzy w portfelach, którzy oczekują niższych cen na stacjach, i będzie nam jeszcze trudniej przeprowadzić te operacje. A zatem w interesie Polski i Niemiec jest porozumienie o Szwed, takie, które doprowadzi do derusyfikacji tego obiektu dla dobra naszego wspólnego i całego Zachodu.
Kolejna kwestia, trwa szczyt Unii Europejskiej. Czy na agendę wszedł temat sankcji na ropociąg Przyjaźń, które zabiega strona polska między innymi?
Co, nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. Nie ma nieoficjalnych informacji o tym, żeby się pojawiła na agendzie sprawa sankcji na północną nitkę Przyjaźń, a zatem PKN Orlen, który ma jeszcze jedną umowę z Rosjanami, mógłby ją zerwać, ponosząc określone konsekwencje ekonomiczne takiego ruchu. Tych konsekwencji nie chce ponosić, więc liczy właśnie na te sankcje. A pięknem i koszmarem funkcjonowania wewnątrz Unii Europejskiej jest rozdyskutowana grupa 27 państw, których duża część, czyli na przykład Węgry, Słowacja, Czechy, nie chcą porzucić ropy rosyjskiej i co najmniej do 2024 roku chcą dalej ją ciągnąć właśnie ropociągiem Przyjaźń. Polska i Niemcy próbowały przeforsować sankcje na północną nitkę, która idzie przez Białoruś do Polski i do Niemiec. I tutaj także nie ma rozstrzygnięcia. No i te problemy z podejmowaniem decyzji, których nie ma na Kremlu, bo tam w kilka godzin da się podjąć jakąkolwiek decyzję, te problemy znowu ciążą na naszej europejskiej odpowiedzi. Sankcje powinny być zaostrzane. Nie chodzi tylko o łatanie dziur, ale o nowe rozwiązania, bo im szybciej i im szerzej wprowadzamy sankcje, tym mocniej bolą Kreml. Jeżeli działamy wolno i za mało szeroko, to Kreml adaptuje się do nowej sytuacji i lepiej sobie radzi, ale oczywiście traci. W styczniu 2023 roku Rosjanie w porównaniu ze styczniem 2022 roku stracili prawie połowę przychodów ze sprzedaży węglowodorów, więc warto kontynuować spokojne wprowadzanie sankcji i utrzymywać solidarność w tym zakresie w Europie.
A umowa, o której mówimy, Orlenu, jeśli chodzi o ropociąg Przyjaźń, obowiązuje do końca 2024 roku,
tak.
A więc jeszcze trochę. I kolejny element układanki, możliwa, że tak powiem, furtka, jeśli chodzi o sankcje, jeśli chodzi o produkty, przeroby naftowe, jeśli chodzi o Unię Europejską, a Rosję. Pojawia się gdzieś taka obawa, że nie będą objęte sankcjami przetwory ropopochodne, tak? Jeśli będą one odpowiednio przerobione, to już nie będzie ropa rosyjska, choć będzie ona na początku tego łańcucha rosyjska, to potem już okazuje się, nie będzie rosyjska i nie będzie ją obejmowały sankcje, ani limit cenowy. Czy jest taka możliwość?
Według dokumentów, które się pojawiły w internecie, Komisja Europejska daje takie wytyczne, które pozwalałyby wykorzystywać produkty naftowe, czyli benzynę i inne owoce pracy rafinerii z Rosji, do tego, żeby gdzieś w kraju trzecim wymieszać je z jakimś produktem analogicznym z innego kraju i wtedy już ten wymieszany produkt nie będzie traktowany jako pochodzenia rosyjskiego i nie będzie podlegał sankcjom. No i to jest duże pole do nadużyć, bo ktoś weźmie 1% ropy nierosyjskiej, produktu naftowego nierosyjskiego, wymiesza sobie z 99% produktu z Rosji i będzie miał nierosyjski produkt naftowy, który nie jest objęty sankcjami. Należy mieć nadzieję, że Rada Europejska, czyli przywódcy państw europejskich, nie zgodzą się na takie rozwiązanie.
Czy to nam się nie układa, panie redaktorze, taka układanka, te puzzle w pewną całość? Mianowicie, ta furtka, o której teraz mówimy, ta mieszanka tej ropy rosyjskiej i tam innych dodatków, plus działający ropociąg Przyjaźń, który może tę mieszankę prowadzić na zachód Europy, a więc machina się kręci i Rosja się cieszy i ktoś na tym zarabia i nie ma sankcji.
Tak, i ropa z Kazachstanu, która ma będzie docierać rosyjska. Do Niemiec, okaże się, że będzie rosyjska albo będzie tak z produktami naftowymi. No niestety jest takie ryzyko i dlatego należy trzymać rękę na pulsie. Polska jest aktywnym uczestnikiem tej dyskusji. Wynegocjowała na przykład zaniżanie ceny maksymalnej ropy G7 do 5% poniżej ceny rynkowej co 2 miesiące, więc jesteśmy w stanie wpływać na tę rzeczywistość i dopóki piłka jest w grze, musimy walczyć o to, żeby restrykcje były jak najostrzejsze.
W lutym, a w tym miesiącu pierwsza weryfikacja tych maksymalnego pułapu, tych cen, które są ustalone, w grudniu były ustalone, pierwsza teraz weryfikacja ma być co 2 miesiące, w lutym teraz pierwsza. Jak pan przewiduje, jaka będzie decyzja, jeśli chodzi o te weryfikacje tych maksymalnego limitu ceny?
Należałoby zgodnie z planem dostosować limit do ceny rynkowej. Ta jest blisko tego samego poziomu, więc zmiany nie będzie dużej. Około $50 za baryłkę mieszanki rosyjskiej Urals można dostać na giełdzie europejskiej i to oznacza, że cena maksymalna powinna być 5% poniżej tego pułapu po to, żeby ograniczyć przychody rosyjskie, a alternatywy w Azji takiej prostej nie ma. Oczywiście da się sprzedać, na przykład do Indii, która 33 razy zwiększyły import ropy rosyjskiej, ale z wielką przeceną, która sięga nieraz $30 i to jest kolejne uderzenie w budżet rosyjski.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jakubi był naszym gościem. Dziękuję bardzo z portalu Business Alert. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.